Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki AMDR Toolbox.
Theory and Treatment of Complex PTSD and Dissociation to Specjalistyczny Poradnik Kliniczny Jima Knipea, psychologa i wieloletniego praktyka EMDR. Drugie wydanie, opublikowane w 2018 roku, dotyczy zastosowania terapii odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych w pracy z osobami złożenie straumatyzowanymi i z objawami dysocjacyjnymi.
Hodgson. Nie jest to wprowadzenie do podstawowego protokołu EMDR ani książka samopomocowa dla pacjentów. Autor zakłada przygotowanie czytelnika w standardowej terapii EMDR i proponuje zestaw bardziej wyspecjalizowanych interwencji dla sytuacji, do których zwykłe przetwarzanie wspomnień napotyka blokady, silne obrony psychiczne albo rozszczepione stany wewnętrzne. Ramą porządkującą jest model adaptacyjnego przetwarzania informacji, znany jako AIP. NAIP łączy jego język z ideami obecnymi w innych podejściach do dysocjacji oraz z wybranymi metodami poznawczymi. Wywód ma charakter praktyczny.
Obok uzasadnienia teoretycznego książka wykorzystuje transkrypcje, rysunki klientów i studia przypadków, aby pokazać sposób dostosowywania interwencji do złożonych prezentacji klinicznych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, model AIP jako mapa dla złożonego PTSD i dysocjacji, centralną osią książki, jest model adaptacyjnego przetwarzania informacji, czyli AIP. Derpiut w tym ujęciu traumatyczne doświadczenia mogą zostać zapisane w sposób nie w pełni przetworzony, wraz z emocjami, przekonaniami, odczuciami z ciała i reakcjami obronnymi właściwymi dla czasu zagrożenia. Knipe odnosi ten model nie tylko do pojedynczych wspomnień urazowych, lecz także do problemów typowych dla złożonego PTSD, gdzie doświadczenia były powtarzalne, rozwojowe lub związane z relacją zależności. Dzięki temu objawy, takie jak nagłe odcięcie, wewnętrzny konflikt, trudność w utrzymaniu kontaktu z emocjami albo uporczywe strategie unikania, nie są traktowane wyłącznie jako przeszkody w terapii. Mogą wskazywać, jakie sieci pamięciowe i jakie funkcje ochronne wymagają rozpoznania przed intensywniejszym przetwarzaniem. Ważne jest tu dążenie do wspólnego języka między szkołami terapii. Autor nie przedstawia EMDR jako metody samowystarczalnej ani nie odrzuca pojęć wypracowanych w terapii dysocjacji. Próbuje przełożyć je na logikę AIP i włączyć użyteczne elementy podejść poznawczych. Ma to konsekwencję praktyczną. Terapeuta nie musi wybierać między mechanicznym trzymaniem się protokołu a całkowitym porzuceniem EMDR, gdy przypadek staje się bardziej skomplikowany. Książka proponuje sposób formułowania przypadku, w którym tempo, cele i rodzaj interwencji wynikają z aktualnej zdolności klienta do bezpiecznego kontaktu z materiałem traumatycznym. Po drugie, praca z obronami psychicznymi zamiast walki z oporem. Jedną z najbardziej charakterystycznych części książki jest skupienie na obronach psychicznych powiązanych z bolesnymi wspomnieniami. Darbioterapii osób po przewlekłej traumie unikanie, racjonalizowanie, odrętwienie, silna kontrola lub gwałtowne wycofanie bywają łatwo nazwane oporem. NAIP proponuje ostrożniejszą interpretację. Takie reakcje często rozwinęły się jako sposoby przetrwania i są funkcjonalnie związane z doświadczeniami, które wciąż nie zostały zintegrowane. Próba ich przełamania za szybko może zwiększyć destabilizację, wstyd albo dysocjację. Autor opisuje narzędzia EMDR, służące rozpoznaniu i rozwiązywaniu tych ochronnych procesów. Sens takiej pracy nie polega na przekonywaniu klienta, że jego obrona jest nieracjonalna. Chodzi raczej o ustalenie, czego dana reakcja ma chronić, z jakim materiałem pamięciowym może się łączyć i czy można ją objąć przetwarzaniem w sposób wystarczająco bezpieczny. To przesuwa uwagę z pytania, dlaczego klient nie współpracuje, na pytanie, jakie zagrożenie nadal organizuje jego reakcję. Takie podejście wymaga elastycznego prowadzenia sesji. W złożonych przypadkach celem nie zawsze jest natychmiastowe wejście w najbardziej obciążające wspomnienie. Czasem priorytetem jest przygotowanie, rozpoznanie obrony i stopniowe zwiększanie tolerancji na kontakt z doświadczeniem. NAIP pokazuje więc EMDR jako terapię, która może uwzględniać ochronną logikę objawu, a nie jedynie dążyć do szybkiej redukcji symptomów. Po trzecie, dysocjacja i trwałość wewnętrznych podziałów. Książka traktuje dysocjację jako kluczowe wyzwanie kliniczne, a nie jako poboczny objaw traumy.
U osób z bardziej złożonymi problemami różne stany wewnętrzne mogą mieć odmienne emocje, wspomnienia, przekonania i sposoby reagowania.
Taka organizacja doświadczenia utrudnia standardowe przetwarzanie EMDR, ponieważ jedna część osoby może chcieć zmiany, podczas gdy inna reaguje lękiem,
odcięciem lub potrzebą utrzymania dotychczasowej ochrony. Jeśli terapeuta pomija tę rozbieżność, sesja może prowadzić do przeciążenia albo pozornego postępu, który nie utrzymuje się poza gabinetem. Najpomawia utrzymywanie się dysocjacyjnej struktury osobowości oraz procedurę Internal Healing Dialogue, czyli wewnętrznego dialogu uzdrawiającego. Na podstawie dostępnych opisów można ją rozumieć jako sposób pracy, który pomaga uznać perspektywy i ochronne funkcje różnych stanów, zamiast wymuszać ich szybkie zniknięcie.
Jest to zgodne z ogólną zasadą książki, że integracja wymaga zarówno dostępu do traumatycznej informacji, jak i dostatecznego poczucia bezpieczeństwa w całym systemie wewnętrznym. Wartością tego rozdziału jest praktyczne połączenie języka dysocjacji z AIP. Autor nie sprowadza zjawiska do metafory, ani nie proponuje uniwersalnej techniki dla każdego klienta. Podkreśla potrzebę różnicowania objawów, obserwowania stabilności i dostosowania pracy do możliwości danej osoby. Dla klinicysty oznacza to większą precyzję w ocenie, kiedy bilateralna stymulacja wspiera przetwarzanie, a kiedy najpierw konieczne są interwencje stabilizujące i dialogowe. Po czwarte, integracja EMDR z metodami poznawczymi i innymi podejściami. EMDR Toolbox wyróżnia się próbą integracji, a nie obroną czystości jednej szkoły terapeutycznej. Nay zaznacza, że przy pracy z klientami dysocjacyjnymi metody poznawcze mogą być nie tylko przydatne, ale czasem konieczne. Nie oznacza to prostego dodawania technik do protokołu. Autor stara się pokazać, jak pojęcia oraz słownictwo innych modeli dysocjacji można przełożyć na język adaptacyjnego przetwarzania informacji i wykorzystać bez utraty logiki EMDR. Znaczenie tej perspektywy jest szczególnie widoczne wtedy, gdy klient ma trudność z oceną bezpieczeństwa, zrozumieniem własnych reakcji lub utrzymaniem podwójnej uwagi na teraźniejszości i przeszłości. Elementy poznawcze mogą pomóc nazwać przekonania, rozpoznać wzorce interpretowania doświadczeń i stworzyć warunki do późniejszego przetwarzania.
Z kolei EMDR ma służyć zmianie emocjonalnie zakorzenionych powiązań pamięciowych, których sama intelektualna analiza często nie zmienia.
Książka ma przez to charakter podręcznika klinicznego, a nie manifestu teoretycznego. Jej przesłanie brzmi, że wybór metody powinien wynikać z potrzeb przypadku, nie z lojalności wobec jednej tradycji.
Takie stanowisko jest użyteczne, ale stawia wymagania czytelnikowi.
Integracja wymaga znajomości standardowego EMDR, kompetencji w ocenie dysocjacji oraz ostrożności, by technik nie stosować chaotycznie.
Nay oferuje język i przykłady, które mogą wspierać tę decyzję, lecz nie zastępuje nimi profesjonalnego szkolenia, konsultacji ani odpowiedzialności klinicznej.
Na koniec, narzędziowy charakter książki i znaczenie przykładów klinicznych. Praktyczna konstrukcja książki odpowiada jej tytułowi.
Nate nie ogranicza się do ogólnego omówienia złożonego PTSD, lecz przedstawia konkretne narzędzia EMDR i analizuje ich zastosowanie w trudnych sytuacjach terapeutycznych.
Poszczególne interwencje są opisywane z użyciem transkrypcji, rysunków klientów oraz studiów przypadków. Te materiały nie mają dowodzić, że jedna procedura zadziała u każdego.
Ich zadaniem jest pokazanie niuansów, wariantów zastosowania i decyzji, które terapeuta musi podejmować w czasie rzeczywistym.
Drogi wydanie rozszerza ten wymiar o nowe przykłady dotyczące wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie, rozwinięte omówienie chronicznych obron oraz dwa nowe rozdziały.
Jeden dotyczy wewnętrznego dialogu uzdrawiającego, drugi przedstawia pracę z problemem przywiązania do sprawcy. Ten ostatni temat jest szczególnie ważny, ponieważ zależność lub lojalność wobec krzywdzącej osoby może być niezrozumiała dla otoczenia, a dla klienta wiązać się z silnym konfliktem, wstydem i poczuciem zagrożenia. Format podręcznika sprzyja uczeniu się zastosowania, lecz ma też granice.
Przykłady kliniczne są użyteczne wtedy, gdy czytelnik traktuje je jako ilustrację rozumowania, a nie scenariusze do kopiowania.
Złożona trauma różni się historią, zasobami, ryzykiem i poziomem dysocjacji.
Największa wartość narzędzi KNIPEA leży więc w rozwijaniu u terapeuty bardziej uważnego planowania sesji, elastyczności oraz zdolności do reagowania na ochronne procesy klienta. Podsumowując, EMDR Toolbox jest przede wszystkim lekturą dla terapeutów mających już podstawowe szkolenie w standardowym EMDR, a także dla innych specjalistów zdrowia psychicznego,
którzy pracują z następstwami przewlekłej traumy i dysocjacją. Czytelnik nie otrzymuje tu prostego protokołu na złożone PTSD.
Otrzymuje natomiast rozbudowany zestaw sposobów myślenia o sytuacjach, w których standardowe przetwarzanie wspomnień nie wystarcza, zostaje zablokowane lub grozi destabilizacją. Praktyczną korzyścią jest możliwość lepszego rozpoznawania funkcji obron, wewnętrznych konfliktów i dysocjacyjnych reakcji, a następnie dobierania tempa oraz rodzaju interwencji bardziej adekwatnie do przypadku. Na tle wielu podręczników EMDR książka KNIPEA wyróżnia się koncentracją na trudnych prezentacjach klinicznych, a nie na podstawach metody.
Jej odrębność polega też na konsekwentnym łączeniu narzędzi EMDR z modelem AIP, językiem terapii dysocjacji i elementami podejść poznawczych.
Autor nie sugeruje, że złożone przypadki można rozwiązać pojedynczą techniką. Pokazuje raczej, jak zachować kliniczną elastyczność, nie tracąc spójnej ramy teoretycznej.
Transkrypcje, rysunki i studia przypadków zwiększają użyteczność książki dla osób uczących się podejmowania decyzji w gabinecie. Zarazem wymagający charakter tematu sprawia,
że publikacja najlepiej służy jako uzupełnienie szkolenia, superwizji i ostrożnej praktyki, nie jako samodzielny instruktaż dla początkujących.
Dla doświadczonych klinicystów może być wartościowym źródłem precyzyjnych interwencji oraz języka do opisu złożonej pracy z traumą.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, James Knipe, PhD, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.